Partnerem podcastu jest firma Viatris. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy powstaniu odcinka Mity i fakty dotyczące hormonalnej terapii menopauzalnej. Cześć, wita Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, lekarki ginekolożki, seksuolożki. Uważamy, że o menopauzie wciąż mówi się za mało.
Tak, mówi się za mało, na pewno za mało naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić.
I wspaniale, a wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy do partnerów. Znasz to? O, zobacz, jaka nerwowa, o, zobacz, pewnie menopauzę ma.
Myślę, że coraz więcej kobiet powinno się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia i to jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny temat.
Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał.
Dokładnie.
To co, zaczynamy?
Zaczynamy.
No, kochana, teraz to właściwie jakbyśmy otwierały puszkę Pandory, rozumiesz? Hormonalna terapia menopauzalna, bo kiedyś mówiło się hormonalna terapia zastępcza.
Tak.
I uwaga, robię wstęp. Dlaczego ona cieszy się taką złą sławą? Dlaczego tak dużo kobiet boi się tej terapii i dlaczego po prostu każda kobieta, którą spotkasz, wiesz, gdybyś robiła taką sondę uliczną, to myślę, że 99% kobiet powie, no nie, no boję się, bo dostanę raka.
I 70% lekarzy.
Naprawdę?
Naprawdę. No oczywiście, że tu jestem 70, bo nie mam
ale
pojęcia.
Bardzo dużo.
Ale bardzo dużo lekarzy. Nie mówię o ginekologach. Nie.
Bo ja wiem, że lekarze...
Chociaż też. Pamiętaj, że ginekolodzy też. Ale to wszystko zaczęło się tak dawno, dawno temu, wcześniej. Hormonalna terapia menopauzalna, wcześniej zastępcza, była pisana de facto. Kobiety wchodziły w menopauzę i do 2002 roku była po prostu pisana. Nie, to było normą. Ona była rewolucją.
Czy była pisana na receptę?
Tak, na receptę. Tak. Żargon lekarski.
Żargon lekarski.
No była przepisywana i te pacjentki brały tę hormonalną terapię, były zachwycone. No i był 2002 rok, badanie tak zwane WHI, przebadano 27 tysięcy kobiet. Te kobiety były, uwaga, około 63-60 roku życia, a więc były już, one nie były dopiero po menopauzie.
One były już jakiś czas.
Jakiś czas po menopauzie. Czyli pierwsza krytyka dla badania. Były to kobiety, które już jakby miały swoje obciążenia i były dawno po menopauzie. Druga rzecz taka, zrobiono takie dwa ramiona w tym badaniu, nie? Żeby wiedzieć. Oczywiście ramiona to jest coś takiego, że pacjentki jedne przyjmują placebo, jedne przyjmują dany produkt, nie? Jedne pacjentki przyjmowały same estrogeny, tak?
Ja to sobie wszystko zapisuję.
Same estrogeny, inne placebo, a drugie przejmowały estrogeny z medroksyprogesteronem i placebo. Czyli takie były dwa ramiona. No muszę tak trochę medycznie. Ale chodzi o to, że w tym drugim ramieniu, czyli przy tym, gdzie pacjentki przyjmowały medroksyprogesteron z estrogenem, okazało się, że po jakimś tam czasie badania jest istotnie statystycznie więcej nowotworów piersi. To było 1 na 1000 więcej. Istotnie statystycznie, no ale wiadomo, badanie zostało przerwane. Ale w tym ramieniu, gdzie były tylko estrogeny, nie stwierdzono zwiększonego ryzyka raka piersi. Tak? Czyli jakby potem krytyka tego badania była taka, że to ten medroksyprogesteron, czyli ten gestagen, mógł zwiększać ryzyko.
A nie estrogeny.
A nie estrogeny. Ale estrogeny oczywiście wpływają, są raki estrogenozależne, nie? Ale ja mówię teraz o hormonalnej terapii, bo tu też nie można udawać, że estrogeny, wiadomo, są receptory estrogenowe w nowotworach piersi i tak dalej, ale my mówimy o samej hormonalnej terapii. I teraz się okazało, że to ramię, gdzie były same estrogeny, czyli tam, gdzie pacjentki nie miały macicy, tak? Bo gestageny dajemy po to, żeby nie było przerostu endometrium, mówię w hormonalnej terapii. Dużo takich rzeczy jest medycznych, nie? Ale nie da się bez tego. I po to, żeby nie było raka endometrium, nie? I takich krwawień też, tak? Jakby, które są jak czasami objawem przerostu. Czyli dlatego, i się zdarzają po hormonalnej terapii, i dlatego dajemy te gestageny, nie? U tych pacjentek. No i teraz to badanie, nie? Przerwano to badanie. We wszystkich gazetach 2002 rok pojawiło się hormonalna terapia zabija, nie? Natychmiast wszyscy ruszyli z taką, wiesz, prasą, że jest to negatywne. Przestano pisać hormonalną terapię, przepisywać, nie? I nagle prowadzono potem wiele, wiele badań, które nie do końca potwierdziło już te... A jeszcze tam było zwiększone ryzyko też zawałów, tak? Było zwiększone ryzyko głębokiej zakrzepicy żylnej.
Ale w świadomości...
I udarów, ale cały czas zostało w świadomości.
W świadomości to zostało, że hormonalna terapia menopauzalna...
Powoduje, ale to wiesz, to jest tak, że powoduje raka piersi. I mimo, że później były różne badania, jak powiedziałam, to był 1 na 1000 więcej, tak? 1 na 1000, tak? Kobiet. Czyli jakby to w sumie istotnie statystycznie wyszło, nie? Ale pamiętaj, w tym ramieniu, gdzie był ten medroksyprogesteron i te pacjentki były po 60, 63 roku życia i były to pacjentki ewidentnie już starsze, tak? Podobno mówiono też, że te pacjentki były bardziej badane, tak? No bo
ale one... czy ktoś się z tego wytłumaczył potem?
No tłumaczy się już 20 lat, nie? Jakby na ale... świecie, na świecie, nawet takie rekomendacje też pisaliśmy 4 lata temu właśnie z tą moją przyjaciółką Aleksandrą Graziottini, z profesorem Palaciosem, który jest szefem Towarzystwa Menopauzalnego, gdzie myśmy dokładnie wyjaśniali, że de facto właśnie jest to jakby oparte na tych badaniach 2002 rok, że cały czas tej świadomości lekarzy i pacjentów tkwi to poczucie, tak? Że zakrzepica i rak piersi i praktycznie od razu się to kojarzy. I pamiętasz, co ci mówiłam przed programem?
Co?
Że dla niektórych naukowców to badanie było największym takim porażką.
Fuck-upem.
Porażką, no. Porażką nauki, dlatego że ono po prostu zburzyło teorię i sprawiło, że miliony kobiet na całym świecie często cierpią w samotności, boją się tak naprawdę rozmawiać z lekarzem o hormonach. Hormony stały się czymś takim, że no wszyscy się tego boją i jakby ja tego nie rozumiem. Tak jakby to
czyli,
się zmienia.
Czyli nauka zrobiła wiele, niemniej w świadomości utkwiło to
cały
tak
czas to
mocno,
jedno badanie. WHI popatrz, 2002 rok,
minęło 20 lat.
Tak.
A wszyscy o tym pamiętają, nikt, to jest przesada.
Nie, no jakby bardzo... robi się te rekomendacje, ale na przykład...
idzie jak po grudzie.
Ja wiem, ale to idzie u nas w Polsce, wiesz, i nie tylko, bo też w Niemczech słyszałam, że jest podobnie, ale na przykład Wielka Brytania, nie Anglia. Słuchaj, to jest dla mnie, ja się o tym dowiedziałam rok temu na kongresie, właśnie dziewczyna z Wielkiej Brytanii, ginekolożka mówi, słuchaj, co się u nas dzieje z hormonami. Ja mówię, no co się dzieje? No kobiety wyszły na ulicę, nie? Ja mówię, jak to wyszły na ulicę? No wyszły na ulicę z transparentami, że dajmy im hormonalną terapię menopauzalną.
Państwo ma im dać.
Bo one tego oczekują, bo one 1/3 swojego życia przeżyją po menopauzie i w menopauzie. One chcą żyć szczęśliwie. Mało tego, zainicjowała to taka... też ona jest dziennikarką, prezenterką telewizyjną, nazywa się Divina McCall. Ona zrobiła w ogóle całe programy dotyczące menopauzy, pokazała dane statystyczne i naukowe, bo to jest ważne, żeby też opierać się na danych. I z kolei została poparta przez parlamentarzystkę, ona Caroline Harris, tak chyba się nazywa ta parlamentarzystka, która też stanęła z nią w szranki i one, słuchaj, mają zdjęcia we wszystkich, wiesz, gazetach na świecie. Pojawiło się setki kobiet z Wielkiej Brytanii, które chcą brać hormony.
I państwo dało te hormony?
I państwo dało te hormony.
Refundowało te hormony?
Refundowało. Boż. I to się, słuchaj, nazywa rewolucja menopauzalna w Wielkiej Brytanii.
Wspaniałe.
Ja w ogóle zachęcam, jak wpiszecie menopausal revolution, nie, i wpiszecie Great Britain, i wpiszecie jeszcze, nie wiem, to właśnie Divine McCall, to zobaczycie, że
lub one... Caroline Harris.
Lub Caroline Harris. Że one są po prostu, to są świadome kobiety, które pokazały kobietom, że tak można. Oczywiście pamiętajcie, trzeba wykluczyć wszystkie skutki uboczne, trzeba porozmawiać o tym z lekarzem.
Ale to zaraz do tego dojdziemy.
O, tak.
To zaraz do tego dojdziemy. Mamy takie tło historyczne, mamy rewolucję, ale już rozumiemy, skąd się wzięła zła sława hormonalnej terapii menopauzalnej. A teraz zacznijmy od tego, co ona nam daje i kiedy ją można wprowadzić, jakie są przeciwwskazania do stosowania tej terapii, pani doktor? I proszę mnie zatrzymać, odpowiadać już na te pytania, bo nie mogę ci nagle zadać 5 pytań.
No właśnie, tak. No. Więc zacznijmy od tego, że
się podnieciła.
Hormonalną terapię, generalnie mówi się, że ona się wtedy pisze, kiedy występują uderzenia gorąca, nie? Czyli mamy uderzenia gorąca, które są objawem dysregulacji w podwzgórzu, w ośrodkowym układzie nerwowym. Jak już pamiętacie, w innych podcastach, w naszych odcinkach mówiłam, że jeżeli na przykład mamy dużo tych uderzeń gorąca, to na drugi dzień często występują
obniżony nastrój,
zaburzenia snu,
tak
kłopoty z pamięcią werbalną.
Absolutnie.
Czyli to nie jest po prostu tam, że zaburzenia, że uderzenia gorąca.
To jest poważna
to
sprawa.
To jest poważna sprawa dysregulacji neuronów i tak naprawdę degeneracji też sieci neuronalnych. No i teraz, czyli to jest głównie po to, żeby nie było tych uderzeń gorąca. bo to jest wprowadzona. Kiedyś wcześniej jeszcze uważano, teraz już to nie, że ona też ma zapobiegać zapobiegać tym wszystkim chorobom układu sercowo-naczyniowego, ale teraz oczywiście tak nie jest, bo jak mówię, wykazano, że też nieznacznie może zwiększać ryzyko, nieznacznie, tak, to jest 1-2 kobiety na 1000, nieznacznie może zwiększać ryzyko zawałów, nieznacznie może zwiększać ryzyko udarów i oczywiście no, chorób w ogóle sercowo-naczyniowych plus głębokiej zakrzepicy żylnej, tak, to jest też ważne, żeby o tym wiedzieć, bo to są wszystko, na przykład zakrzepica jest przeciwwskazaniem, nie, do stosowania hormonalnej terapii menopauzalnej i tak samo jest rak piersi jest przeciwwskazaniem. Też trzeba o tym powiedzieć. To są przeciwwskazania twarde i absolutnie nie stosujemy. Natomiast no, stosujemy wtedy, kiedy są uderzenia gorąca, ale ona ma też swoje jakby dodatkowe
przyjemne, benefity, przyjemne, tak? Skutki uboczne.
Tak, bo ona oprócz tego, że właśnie zmniejsza to ryzyko uderzeń gorąca, to ona też na przykład bardzo dobrze wpływa na kości, tak? Czyli też jakby zapobiega powstawaniu osteoporozy.
Skóra
jest lepsza, tak? Mm-hmm. Oczywiście to są tak zwane te skutki uboczne, tak? Nie mówię, że przyjemne, ale fakt jest taki, że skóra jest w lepszym stanie.
Absolutnie.
Skóra jest bardziej jędrna, lepiej ukrwiona, to jest też fakt. Oprócz tego, i pamiętajcie, tutaj akurat powiem, że nie wykazano, cały czas próbują wykazać w badaniach, że ona zaczęcie hormonalnej terapii zmniejsza ryzyko wystąpienia demencji, nie? Bo były takie badania, które to mówią, ale są takie badania, które mówią, że wpływa neutralnie. Nie? Mhm. Ja jednak jestem po tej opcji, gdzie uważam, że zmniejsza ryzyko, ale pamiętajcie, tak, są dwie opcje, jakby nie ma tutaj takiego konsensusu, ale faktycznie rozpoczęcie hormonalnej terapii wpływa korzystnie na ośrodkowy układ nerwowy, wpływa korzystnie
czyli
na pamięć werbalną.
Czyli jednak pamiętam, gdzie zaparkowałam samochód.
No właśnie, to jest dokładnie to, co ja też piszę w książce, że ona tutaj na pewno u pacjentek, które przechodzą przedwczesną menopauzę i to wykazano na 100%, że faktycznie włączenie hormonalnej terapii u nich wtedy substytucyjnej zmniejsza ryzyko wystąpienia demencji, Alzheimera i problemów z pamięcią werbalną w późniejszym wieku. Czyli tak na pewno działa u kobiet, które mają przedwczesną menopauzę przed 45 rokiem życia. Natomiast u kobiet w menopauzie takiej fizjologicznej badania są jakby sprzeczne, ale też ja uważam, że gdzieś tam na to też może wpłynąć. Oczywiście poprawia też, to mówimy też o skutkach ubocznych, nie? Lepiej wpływa
ale
na sen.
Ale o tych przyjemnych.
Tak, lepiej
przyjemnych.
Śpimy, tak, tak, lepiej śpimy. Mamy więcej motywacji, mamy więcej siły.
Energii.
Mało tego, jest coś takiego jak sarkopenia, czyli jest to takie zmniejszanie siły mięśniowej. To też ta siła mięśniowa oczywiście na siłownię wysyłam, nie tylko pochwę, ale też całe ciało. To też zwiększa w ogóle tą taką naszą siłę, naszą motywację.
Tak. Bo mówiłyśmy o tym, że w okresie menopauzy dopada cię taka niemoc, takie poczucie permanentnego zmęczenia. Rozumiem, że hormonalna terapia menopauzalna pomoże mi zwalczyć to uczucie.
Tak, tylko pamiętaj, że to są skutki uboczne. Tak, tak, bo tutaj tak. To nie, wskazaniem jest ewidentnie te uderzenia gorące.
Tak,
i
rozumiem.
Się trzymajmy, nie?
No tak, no dobrze, dobrze. Cały ale czas się tym zasłaniasz. Ja
muszę.
No, ja wiem, ale to jest ten cały pakiet przyjemnych skutków ubocznych, bo to mam te, naprawdę to jest dużo benefitów. Oczywiście no, mogą sobie inni radzić z tym inaczej, ale skoro ten odcinek jest poświęcony hormonalnej terapii menopauzalnej i odczarowywaniem tych wszystkich mitów,
bo jest też ważna rzecz.
No to
potem
warto 2000, to zaznaczyć.
Tak, warto zaznaczyć, że po tym badaniu naukowcy doszli do wniosku, że warto jednak indywidualizować terapię, nie? Menopauzalną, czyli nie każdej pacjentce, nie zawsze, rozumiesz, tak?
No to
chodzi
super.
O to, że teraz jest coś takiego, że zaleca się, żeby lekarz przedyskutował z pacjentką, nie? Terapię, powiedział jej o tym, że tak, faktycznie się zdarza, co jest dosyć, a propos jeszcze raka bym chciała wrócić piersi, bo trzeba o tym powiedzieć, nie? Mhm. Że badania opublikowane właśnie w Wielkiej Brytanii mówią, że 23 kobiety na 1000 zachoruje na raka piersi w ciągu swojego życia. Nie? Ja mam takie badania, gdzie mówię 1 na 8, prawda? No ale generalnie trzeba wiedzieć, jaka jest mniej więcej skala tego problemu. Duża, duża. I teraz tak, te kobiety, które piją alkohol, tak, do tych, bo to jeszcze ważne, że my zapominamy o otyłości i alkoholu, który jest głównym czynnikiem lifestyle'owym raka piersi. I alkohol, takich pacjentek, które piją alkohol, do tego dochodzi 5-8 pacjentek, które piją alkohol regularnie i wino też jest alkoholem.
Czyli drugie tyle.
Więcej, tak, więcej. Mhm. One zachorują na raka piersi, pomimo, że nie będą brały hormonów. Te pacjentki, które są otyłe, to jest kilkanaście pacjentek więcej otyłych z insulinoopornością, zachoruje na raka piersi z powodów czynnika lifestyle'owego. Czyli my wcale nie mówimy o hormonach. A te, które które biorą hormony, no to mówię, to zależy. To jest między 2-4 pacjentki, tak? Na 1000 zachorują więcej i wszystko też zależy od tego, kiedy zaczną hormonalną terapię. Mówi się, żeby zaczynać jak najszybciej. Tak, w sensie takim, jak się pojawiają te objawy.
A do kiedy ją można stosować?
Do 60 mówi się, żeby ją zaczynać do 60.
A potem wygaszać?
Niektórzy mówią, że można stosować całe życie, tak? Bo mówię, to są takie teraz badania, jak się oczywiście dobrze kontroluje. Niektóre kobiety stosują całe życie.
Okay.
Zaleca się około 10 lat, ale to jest jakby... To myślę, że to jest płynne i to się zmienia. Wiesz, też nie chcę tutaj tak radykalizować.
Ale bardzo mi się podoba to indywidualizowanie terapii, bo personalizowanie to jest super wyjście, że ja mam stały kontakt z moją ginekolożką i ja z nią rozmawiam, jak ja się czuję. Mogę brać kilka lat, mogę brać 10, mogę brać tyle, ile chcę, bo to zależy... tylko od tego naszego kontaktu, od moich odczuć, od tego, jak ja się czuję. Ale teraz powiedz, jak się badać w momencie, kiedy wchodzę, decyduję się na tą terapię hormonalną, menopauzalną, bo pamiętam słowa Bogny, że ona mówiła, ja się zdecydowałam na tę terapię i badam się teraz
często. Właśnie chciałam to powiedzieć. Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, jak się badać często.
Co to znaczy często?
Tak jak ja mówię moim pacjentkom. Na przykład, jeżeli, jak powiedziałam o tym raku piersi, to jeszcze raz powtórzę, tak? Nieznacznie zwiększa. Niektórzy nawet uważają, że nie zwiększa, no ale mamy te badania.
Okay.
Jak mówię, lekarz powinien to przedyskutować z pacjentką i powinni dojść do wniosku, tak? Pacjentka z lekarzem, okej, chcę brać hormonalną terapię. Wtedy, co ja zalecam moim pacjentkom, żeby robiło oczywiście USG piersi i mamografię, a to ja zalecam. Nie, to jest moje takie.
Ale nie
zalecenie.
W tym samym czasie.
Nie, tylko na przykład co pół roku. Czyli tak, co roku USG piersi i co roku mamografia i wtedy coś robią co pół roku.
Tak,
nie?
Czyli to ja to sobie zapisuję tak. Czyli na przykład na początku roku robię mamografię, a w połowie roku robię USG.
Tak.
I ty mnie co pół roku widzisz.
Dokładnie.
Mamografia, USG. Tak. Potem znowu mamografia, tak. Potem USG.
Ale też pamiętajmy, że w ogóle jako kobiety, jak powiedziałam, tak, 23 na 1000 albo 1 na 8 zachoruje na raka piersi, czy będziemy brały hormonalną terapię, czy nie. Więc chodzi mi tylko o to, że ja w ogóle uważam, że należy te badania obrazowe robić częściej.
I otoczyć się opieką.
Oczywiście pamiętajcie, to są moje, tak jak ja moim pacjentkom zalecam, natomiast rekomendacje w Polsce są różne, nie? To nie jest tak,
no, że mamografię raz na 2 lata.
Raz na 2 lata, no ja wiem. Ale chodzi mi tylko o to, że to już jest jakby taki, no ale też jak już mamy taką sytuację, to można się samemu badać. Człowiek też jak zna swoje piersi, nie jak bada te piersi pod prysznicem, bo wtedy, kiedy na przykład piersi są namydlone, to jakikolwiek guzek, który nagle wyczujemy, nie, który będzie twardszy niż pozostałe. Wiadomo, kobiety znają swoje piersi. Natychmiast też nie ignorujmy tego. Nie natychmiast lećmy do lekarza, bo rak piersi, który gdzieś wykryjemy wcześniej, zobaczymy, jak sama wiesz, mam tą fundację dla kobiet po raku piersi. To jest jakiś temat dla mnie bliski. Więc ja uważam, że rak piersi, jak jest wcześniej wykryty, wcześniej go sobie zauważymy, to też to są teraz raki praktycznie wyleczalne.
O,
nie?
To nie musi być wyrok.
Absolutnie, to już nie jest tak, jak kiedyś uważano. Dlatego chodzi tylko o to, żeby faktycznie się badać, dbać o siebie. Tak samo musimy badać sobie USG u ginekologa, nie? Oglądać macicę, oglądać trzon macicy, patrzeć, czy nie ma czy nie ma przerostu endometrium, bo czasami w przypadku hormonalnej terapii menopauzalnej zdarzają się krwawienia. To wtedy ja modyfikuję albo dawkę leku, albo zmieniam gestagen, nie? Są gestageny tak zwane naturalne, jak na przykład mikronizowany progesteron, czy dydrogesteron. Są bardziej, na przykład ten medroksyprogesteron, nie? Który ten był w tym badaniu stosowany. O nim się mówi tak średnio, tak, w obecnych czasach, nie? Więc jakby są różne, są oczywiście estrogeny różne, tak?
Ale jeszcze tutaj wykorzystam ten wątek, badanie do USG dopochwowe też raz na rok?
Właśnie o tym dopochwowym mówię, tak, raz
no,
na rok.
No tak, tak, dlatego dopytuję.
Tak, dopochwowe raz na rok, sprawdzamy grubość endometrium, sprawdzamy, czy nie robią się polipy, no jakby zawsze, jeżeli coś takiego występuje, kierujemy pacjentkę na histeroskopię. Mhm. Ja moje pacjentki często kieruję na histeroskopię, nawet taką diagnozę.
To jest histeroskopia.
To jest, słuchaj, taka kamera przyczepiona do operatora, gdzie jeszcze na końcu wkładasz taką oczywiście prowadnicę, tu jest na końcu kamera i są różnego rodzaju małe narzędzia, które są wielkości milimetra. Wkładasz je do jamy macicy, nie? I pod kontrolą wzroku, nie? Oglądasz sobie jamę macicy, pobierasz fragmenty, które ci się nie podobają albo takie fragmenty biopsji endometrium i do badania histopatologicznego.
Okay.
Nawet histeroskopię, słuchaj, jak jest w ogóle bardzo cienki ten tak zwany kateter, który się wkłada do jamy macicy, to może nas zrobić bez znieczulenia, nie? Ale oczywiście i są kraje i pewnie też, gdzie w ogóle to jest normalnie, takie bez znieczulenia histeroskopia może być na wyposażeniu gabinetu ginekologicznego, gdzie po prostu robisz tą histeroskopię, wiesz, raz na rok u pacjentki. No nie jest to jakieś strasznie, wiesz, skomplikowane badanie. No, oczywiście wymaga długiej nauki, tak to nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, że jest to coś, co można faktycznie zrobić bez znieczulenia, jeżeli oczywiście jest cienka ta prowadnica, którą się wprowadza kamerę do jamy macicy. Ale histeroskopia jest jednym też z badań, które można zalecić pacjentce, jak podejrzewamy jakąś nieprawidłowy rozrost, nieprawidłowy przerost, czy polip w jamie macicy.
Słynny cytat z filmu kultowego Dziewczyny do wzięcia. Jest wiele różnych możliwości. Nie wiem, czy pamiętasz. Znaczy, słucham cię i myślę sobie, naprawdę jest wiele różnych
Ale wiele różnych.
Prostu wiele różnych możliwości. I podkreślmy, żeby tu być sprawiedliwym, obiektywnym. Mówimy o hormonalnej terapii menopauzalnej z lekarką Moniką Łukasiewicz, tobą moja miła, która podkreślasz niemalże w każdym odcinku, że jesteś wielką fanką hormonów.
Tak, ale tylko wtedy, kiedy się decydujemy na to. Kiedy rozmawiamy o tym z lekarzem.
Kiedy nie ma przeciwwskazań.
Tak. Kiedy lekarz z nami to wszystko przedyskutuje. Mi chodzi tylko o to, że hormony są dla nas dobrostanem, nie? Oczywiście też, jak mówię, to co
I
nas
I teraz
żywi...
naprawdę jest tyle badań już, które tak wiele dowiodły, że można by już z tym, niestety z tą złą sławą się pożegnać. Tylko tak to jest, taka jest natura ludzka, że dobre rzeczy, to wiesz, to jest taka zasada, że jak teflon, wiesz, nie przyklejają się do ciebie, a te złe rzeczy
zostają, nie?
Zostają no, jak rzep. Tak, masz po prostu rzep na te złe rzeczy i to je zapamiętujesz, a te dobre ci gdzieś tam umykają.
To jest prawda. Ja tylko jeszcze mówiłam o tych różnych drogach wchłaniania, nie? Bo możemy mieć doustne, tak? Tabletki, możemy mieć żele przyskórne, możemy mieć plastry. Jakby jest kilka różnych dróg wchłaniania i... To już jakby jest wybór z naszym lekarzem, nie? Co nam bardziej odpowiada, co chcemy stosować. Jest cykliczna terapia, ciągła terapia.
A jeszcze zauważyłam wśród kobiet, jak robiłam swoje badania, bardzo kobiety nie lubią dopochwowych. Nie wiem, o co chodzi.
Ale
jako twoje doświadczenie ginekolożki też ci to mówi. Nie będę się zniżać, wiesz.
No bo ta pochwa, my mamy ten, wiesz, my mamy przecież różnego rodzaju też odcinki o pochwach.
Tak, oczywiście, że mamy.
I o tym, co mówimy, bo my się boimy tej pochwy. No ma zęby, nie ugryzie nas, włożymy palec, nam odgryzie. Ale...
Mam koleżankę, która mówi, nienawidzę tego, nie będę. A ja mówię do niej, ale błagam cię.
Ale dlaczego,
cię,
nie?
No. Ale to już jest któraś z kolei.
A laser na twarz, rozumiesz, tak? Bo to chodzi o to, że my tak nie lubimy, bo co? Bo trzeba włożyć do pochwy po prostu kawałek globulki, nie? Albo żelu, albo sobie aplikator włożyć.
I że znowu tam coś będzie wyciekać i w ogóle, że to jest takie wszystko fuj.
To wybierzmy coś, co nie wycieka, rozumiesz, tak? Bo mi się wydaje, że to jest tak, jak wybierzmy taką hormonalną terapię, jak możemy, przegadamy z lekarzem, która nam odpowiada. Chcemy tabletki, łykajmy tabletki.
Chcemy plastry?
Chcemy plastry, bierzmy plastry. Chcemy żele, bierzmy żele, nie? Tylko chodzi mi o to, żebyśmy nie bały się po rozmowie, tak? I też z tą wiedzą, o której powiedziałam, że jest nieznacznie zwiększone ryzyko raka piersi, ale proszę spojrzeć, otyłość zwiększa kilkanaście przypadków więcej, picie alkoholu kilkanaście przypadków więcej, czasami nawet są takie badania, nie? W tej Anglii tam podano te 4-5, ale ja też się spotkałam, że 12-18, tak?
Ale
mi o to, że ten alkohol, my tego naprawdę
ale
myśmy nie mówimy o tym.
Ale myśmy już o tym alkoholu w jednym z pierwszych odcinków wspomniały i wiesz, jaki był odzew? Boże, nie wiedziałam, że alkohol tak wpływa.
Ale on jest koszmarny, jest kancerogenem. Nasze wino, każdy lubi wino, ale jak sobie teraz będziemy piły wino, to sobie wyobraźmy, że to jest kancerogen, tak? Czyli coś, co może wywołać raka, nie tylko raka piersi. Generalnie jest to
trucizna. A my się przyczepiliśmy tej hormonalnej terapii menopauzalnej.
Ale jak się przyczepiliśmy?
No tak, damy jej spokój, mamy jakąś puentę, jakieś takie po prostu złote zdanie, kropkę na
i. Jak wyciągamy jakieś wnioski, przegadajmy to z lekarzem, z ekspertem, porozmawiajmy o tym, tak?
Bo
nie uczmy się od na przykład, nie wiem, z TikToka, rozumiesz, o co mi chodzi?
Znaczy chodzi o to, żeby bezmyślnie nie powtarzać prostu takich sklepowych teorii, bo to panie w kolejce, wiesz, sobie też jak zapytasz, to one też sobie powiedzą.
Nie, panie w kolejce, pani bierze hormony, nie, to dramat,
no
nie?
Tak, to o to ja chodzi, to się... żeby nie powtarzać tego bezmyślnie, tylko zrobić swoje własne badanie.
I pochwa nie
ma zębów. Swój research. Tak, pochwa nie ma zębów, ale to jest akurat odcinek o hormonalnej terapii menopauzalnej, tak. Więc zrobić swój research, sprawdzić, znaleźć lekarza, właśnie taki podcast, zapytać o wszystko, spisać sobie pytania. Jestem fanką chodzenia do lekarza z notatkami.
Ja też.
Zapytać o wszystko, przygotować się do tego i sobie nawet nagrać, poprosić, czy mogę nagrać naszą rozmowę, bo człowiekowi umyka.
Ale wszystko umyka. Moje pacjentki przychodzą, słuchaj, piszą, sobie wszystko zapisują i ja to rozumiem. Tak. Ja to rozumiem, tylko mówię jedną rzecz. To jest tak, żeby mieć wybór. Ja chcę, żeby kobieta miała wybór. Nie chcę brać hormonów, niech nie bierze.
Otóż to, ale niech wie...
Niech przerozmawia z lekarzem. Tak,
a niech wie, o co w tej hormonalnej terapii menopauzalnej
chodzi. I też dobrze, żeby wszyscy
chodzi.
Mówili jednym głosem, nie? Żebyśmy jakby mieli jedną wiedzę opartą na faktach i, tej wiedzy się trzymali, no. Mm-hmm. I nie, no, też tak uważam.
Bardzo Pani dziękuję, Pani naukowczyni. Jest Pani wspaniała. Czy ktoś Pani to już dzisiaj mówił?
Dziękuję.
No. Dziękuję, wiem, jeszcze powinnaś taką.
Dziękuję, wiem.
Dziękuję, wiem.
Aż tak nie.
Ale zalecam taką odpowiedź. Dziękuję, wiem. Ściskamy Was bardzo. Do następnego, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Partnerem podcastu jest firma Viatris. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy powstaniu odcinka Mity i fakty dotyczące hormonalnej terapii menopauzalnej.